Witamy wszystkich na naszym dzisiejszym kolejnym zebraniu, braci tutaj na miejscu oraz naszych wszystkich słuchaczy na Facebooku oraz gdziekolwiek indziej, którzy nas słuchają teraz albo później będą odsłuchiwać ten wykład. Zgodnie z zapowiedzią wracamy do serii po przerwie wielkanocnej, w której mówiliśmy o Jezusie jako korzeniu i potomku Dawida. Dzisiaj wracamy do serii, którą prowadzę z Jeremiasza 30 rozdział. Tam było 5 wykładów na temat Izraela, w Jeremiaszu w 30 rozdziale pokazanych wątków. Dzisiaj będziemy mieli drugi rozdział z Jeremiasza 31. Przepraszam, źle mówię drugi rozdział. Drugi wykład oparty na Jeremiaszu 31. Ostatni z Jeremiasza 31, pierwszych 9 wersetów, było zatytułowane Obietnice Boga dla Izraela. Natomiast dzisiaj w tymże Jeremiaszu 31 zastanowimy się nad kolejnymi wersetami, które tam są podane, wersety 10 do 14. To będzie nas dzisiaj interesowało. Jeremiasz 31, 10 do 14. W tymże fragmencie, tak, jak te tematy powstają według zmiany myśli przez Jeremiasza, czyli przez Boga, bo Jeremiasz pisał pod natchnieniem, wobec tego, gdy zmienia się jakiś wątek w ramach tych różnych wersetów, no to przerywamy i czasami mamy 4 wersety pod rozwagą, czasami mamy ich 9, jak było na przykład ostatnim razem od 1 do 9, dzisiaj od 10 do 14, czyli trochę mniej wersetów. I to, co tam jest napisane, szczególnie w jednym wersecie, nazwałem, dlatego ten wątek, ten fragment, nazwałem Izrael wykupiony uciskiem. Ciekawa rzecz, dojdziemy do niej za chwilę, w wersecie 11 to będzie, o wykupieniu Izraela nie tylko w czasie ucisku, co miało miejsce historycznie w czasie, kiedy ucisk już trwał, po 1914 roku, ale także uciskiem. No, za chwilę do tego dojdziemy. Ale rozpoczynamy oczywiście od wersetu 10. Także będą tam inne rzeczy, nie tylko sam ten fakt wykupienia Izraela w ucisku i uciskiem. Będzie także dzisiaj mowa o cieszeniu się przez Izrael boską prawdą. Jak wiemy, do tej pory się nią nie cieszy. Będzie mowa o jego poświęceniu. Była także mowa o tym ostatnio, o pannie. A panna to ktoś poświęcony. Będzie o radości z prawdy przez niego. No i pojawią się także klasy wybrane ludu Bożego, które będą prowadzić Izrael. Będzie klasa i niebiańska wspomniana, będzie klasa ziemska wspomniana, bo wiesz, ponieważ obydwie będą przez Boga używane do zakładania Królestwa Bożego na ziemi, które, jak wiemy, ma się rozpocząć od Izraela. I Izrael ma odegrać zasadniczą rolę w jego krzewieniu, w jego głoszeniu. Jeden z poprzednich wykładów w ramach rozdziału 30 mówił o tym, gdy podkreślaliśmy to był temat pozycja i rola Izraela w wieku tysiąclecia, gdzie mówiliśmy jej o ich, Żydów, roli misjonarskiej w wieku tysiąclecia pod kierunkiem klas godnych i naszego Pana. Ale wracamy, tyle tytułem wstępu, wracamy do naszego dzisiejszego wątku, czyli Jeremiasz 31 rozdział, werset 10. Zapoznamy się na razie z tym wersetem 10. Słuchajcie słowa Pana, narody, głoście na wyspach dalekich i mówcie. Ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i strzec go będzie jak pasterz swojej trzody. To jest taka moja dygresja, która mi akurat przyszła na myśl w tymże wykładzie, bo gdy robimy tego Jeremiasza poszczególne rozdziały od 30, a jak również gdy czytamy różne inne fragmenty Biblii, to często zauważamy, że powtarzają się te same myśli. Zdawać by się mogło, no to ciągle to samo. Prawda? Że to jest ciągle, właśnie pojawiają się nowe myśli, ale punkt widzenia jest inny. I pomimo powtarzania tych ogólnie myśli, które już były, to pojawia się coś nowego. I dzisiaj właśnie werset 11 szczególnie nam wprowadzi nowy element i to będzie coś, czego, na co jeszcze uwagi nie kładłem. I w ogóle, że tak powiem, mało się na ten temat mówi o tym, jak Izrael w tej diasporze był przez Boga widziany. Także to dzisiaj zdawać by się mogło, bo ten werset 10 to okej, to jest powtórka, ale już 11 wprowadzi nowe elementy do naszej historii o Izraelu, a właściwie do historii Izraela, tak jak Bóg go na przestrzeni wieków prowadził. No ale najpierw kilka słów komentarza o tym wersecie 10. Słuchajcie słowa Pana, narody, głoście na wyspach dalekich i mówcie, że ten, który rozproszył Izraela, to i go zgromadzi. I mało tego, będzie go strzec jak pasterz swojej własnej trzody. Bóg, który się zwraca do narodów pogańskich, żeby słuchały, co Bóg ma do powiedzenia na temat Izraela i następnie, żeby głosiły to wszem i wobec. Mówi, nawet na wyspach dalekich, czyli najbardziej odległych zakątkach ziemi macie to ogłaszać, co usłyszycie ode mnie na temat mojego narodu. A jaki to jest przekaz? No w ten werset mówi, słuchajcie to ode mnie i głoście wszem i wobec na dalekich wyspach, że ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go podobnie i będzie strzec jak pasterz swojej trzody. Zobaczmy Izajasza 40 rozdział, 2 pierwsze wersety. Tam też ta zachęta przez Boga kierowana do innych, nie do Izraela. To jest zachęta kierowana do innych, żeby do Izraela mówili, żeby go pocieszali, żeby ogłaszali ten fakt. Izajasz 42, pierwsze wersety. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie do niego, że wypełnił się czas postanowiony jego, że zapłacona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana dwójnasób za wszystkie swoje grzechy. To jest właśnie ogłoszenie końca tego dwójnasobu. Nie będziemy tego rozwijali wątku, było o tym mowa wcześniej. Właśnie w innych elementach było to bardziej podkreślone. Tu tylko przywołuję ten werset, że Bóg również w innych miejscach, nie tylko przez Jeremiasza, życzy sobie, żeby mówić do Izraela i mówić o Izraelu. No bo trudno mówić do niego, żeby nikt tego nie słyszał. A teraz jeszcze zobaczmy do Amosa 9 rozdział. Czyli biegniemy do jednego z mniejszych proroków. Amos 9 rozdział. Wersety 11-12. W owym dniu podniosę upadły namiot Dawida i zamoruję jego pęknięcia i podźwignę go z ruin i odbuduję je jak za dawnych dni, aby posiedli pozostałych ludzi, mianowicie wszystkie narody, nad którymi wzywane było imię moje, mówi Pan, który to czyni. Też to cytowaliśmy. Wiemy, że nie mają posiedli żadne resztki Edomu, tylko pozostałych ludzi, tak jak to potem mamy w Dziejach Apostolskich 15 rozdziale zacytowane. To kiedyś też w której części poprzedniej to rozwijałem, pokazywałem, jak jest w hebrajskim, skąd się wzięła ta pomyłka. Jedna litera różnicy między Adamem a Edomem i z tego powodu Amos w tym 9-12 z powodu interpretacji jednej litery inaczej ma pośredni resztki Edomu. Chociaż gdy ten werset apostoł cytuje w Dziejach Apostolskich 15, nie mówi o Edomie, tylko o pozostałych resztkach ludzi. A to było 12, jeszcze 14 werset chciałem z tego Amosa 9, 14. I odmienię los mojego ludu izraelskiego, także odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich. Nasadzą winnice, będą pić ich wino, założą ogrody i będą jeść ich owoce. I teraz można sobie zadać pytanie, ile narodów wypełnia to boskie zalecenie? Przecież Bóg tutaj mówi, słuchajcie słowa Pana, narody pogańskie, wy poganie, wy dookoła, wszyscy inni nie Żydzi nawet, to jest tylko adresowane. Ile narodów wypełnia to boskie zalecenie? Ile grup kościołów religijnych w ogóle mówi o Izraelu, o jego miejscu w boskim planie? A ile jednostek to robi? A jeszcze jedno pytanie, a ile głosi zupełnie coś przeciwnego? Głosi, zapowiada, życzy śmierci i zagłady dla tego narodu, dla Izraela. I teraz przechodzimy do wersetu 11, z którego to wersetu pochodzi temat. Tak nazwałem ten fragment, tych pięć wersetów, na podstawie treści wersetu 11. Gdyż Pan wykupi Jakuba i wyzwoli go z ręki mocniejszego odeń. Bardzo krótki wydawałoby się fragment, dwa krótkie zdania. Pan wykupi Jakuba, wyzwoli go z ręki mocniejszego odeń albo od niego. Tutaj mamy dwa hebrajskie czasowniki, które mają podobne znaczenia, chociaż są inne, w Strongu są pod innymi hasłami, ale znaczenie są podobne. Czyli mamy tutaj hebrajski czasownik padach i gaat. Padach znaczy zapłacić okup, wykupić, uratować, wyzwolić. To jest ten pierwszy. Pan wykupi Jakuba. Zapłacić okup, wykupić, uratować, wyzwolić. Ten drugi czasownik wyzwoli go z ręki mocniejszego odeń, to jest gaal. Zapłacić okup, wykupić, pomścić. Czyli widzimy bardzo podobne znaczenia. Czyli można powiedzieć synonimicznie, jak to często w hebrajskiej poezji mamy. Powtórzenie tych samych myśli innymi słowy. Czyli podobnymi, ale można by powiedzieć, delikatna różnica jest jaka, że między innymi pokrywają się zapłacić okup, pokrywa się wykupić, ale gaal ma jeszcze pomścić sobie element znaczenia, którego nie ma w tym pierwszym, prawda? Czyli jak gdyby Bóg tutaj informuje, że wykupi tego Jakuba z ręki mocniejszego niż Jakub, i potem używa podobnego czasownika, który też może oznaczać, że go wykupi, zapłaci okup, ale także też element pomszczenia zawarty w tym drugim czasowniku, którego nie ma w tym pierwszym. Tak jakby pomścił się na tym mocniejszym, który Jakuba trzymał w niewoli. Pan Izrael swój od tego mocniejszego wykupi tego Jakuba. No i jak gdyby będzie to także pomstą, zemstą, taką karą dla tego mocniejszego, który Jakuba trzymał jakby w niewoli, no bo wykupienie, zapłacenie okupu to kogoś, kto jest w niewoli, tak jak nasz Pan zapłacił okup za nas i wyzwala nas dzięki temu z niewoli śmierci. Dzięki temu możemy opuścić śmierć. Zatem tak, tenże werset mówi o tym, że Pan w oryginale JHWH, czyli sam Bóg Jehowa, JHWH wykupi Jakuba i wyzwoli go z ręki mocniejszego od niego samego. O co chodzi z tym mocniejszym? O jakie to wykupienie, wyzwolenie z elementami pomszczenia, tak, za Jakuba na tym mocniejszym? Kto jest tym mocniejszym? Sugeruje, to tym mocniejszym są ci, do których Izrael został rozproszony w diasporę wieku Ewangelii. Czyli gdzie? Narody krajów Europy. Europejskie kraje. My, między innymi, u nas było bardzo, bardzo dużo Żydów. Za chwilę powiem, dlaczego było u nas dużo Żydów. To się wiąże właśnie z ich diasporą. Z traktowaniem Żydów przez kraje europejskie, do których oni byli rozpraszani na przestrzeni wieków, począwszy już od, tak, jak się skończył 70. tydzień ich łaski, przyszły rzymskie wojska, państwowość żydowska upadła, a Żydzi w rozsypkę, w tułaczkę, w Europę. Niemile widziani. Stąd tak się bardzo tułali. Zatem to wykupienie, wyzwolenie Jakuba z ręki mocniejszego, tak, to jest wyzwolenie Izraela spod władzy narodów europejskich, wśród których Izrael był rozrzucony, i to sugeruje dwie rzeczy automatycznie. To wykupienie Jakuba z elementami pomszczenia Jakuba na narodach europejskich sugeruje dwie rzeczy, że w czasie diaspory Izrael był w tych krajach europejskich w stanie niewoli. Tak to Bóg widzi. On go tam dosłał do niewoli. Kiedyś do babilońskiej niewoli za karę, tak? Izrael sobie na to zasłużył, a teraz mówi, będziesz w niewoli w Europie. To nie było luksusowe życie. Oni nie uciekli od Rzymu, żeby żyć teraz w dobrobycie, którym się cieszyli wtedy, kiedy mieli łaskę Boga po swojej stronie. To było dla nich niewola i zniewolenie. Zaraz faktami historycznymi to udowodnię. O tym się mało mówi. Kto dzisiaj mówi, że Euro mówi, że cierpieli, ale każdemu się kojarzy dopiero Hitler, tak, naziści, obozy, holokausty, o tutaj dopiero Żydzi cierpieli. Nie, nie. Oni cierpieli non-stop. To było zniewolenie tego narodu, już przez Boga przewidziane. To była kara dla nich za ich grzechy. Więc Izrael był w czasie swojej diaspory w stanie niewoli. Ciemiężony, poniżany, prześladowany, przeganiany z jednego kraju do drugiego, niepewny, czy jutro będą żyć. Takie były ich warunki. Pamiętamy zresztą, jak Jeremiasz 30 rozdział, gdzie byliśmy jakiś czas temu w te 5 wykładów, to Jeremiasz 30, a werset 8 o tym fakcie, o diasporze Izraela w krajach Europy mówi tak. I stanie się w owym dniu, mówi Pan Zastępów, złamie jarzmo na jego szyi, na szyi Izraela. Złamie jarzmo na jego szyi, rozerwę jego więzy i już go nie ujarzmią cudzoziemcy. Ci cudzoziemcy to te narody Europy, wśród których on był rozproszony. Już go nie ujarzmią cudzoziemcy. Koniec. Właściwie to się werset 8 kończy. Potem będą służyli Panu, ale interesuje nas werset 8, który mówi, jak Bóg widział rozproszenie Izraela wśród narodów Europy. Mówi, że złamie jarzmo na jego szyi. Na kto ma jarzmo na szyi? No niewolnik. Ten go na jarzmo go zakuł na szyi i go ciągnie. I jest zniewolony, nawet nie może pójść gdzie chce. Rozerwie więzy i już go cudzoziemcy nie ujarzmią więcej. I teraz o tam było tylko wspomniane, a tu jest werset 11, mówi o wykupieniu. Ja przy okazji tego wersetu poświęcę trochę więcej miejsca temu faktowi. W tym celu posłużę się pewnymi cytatami z artykułu naukowego, nie napisanego nawet przez braci, tylko przez historyków. No tak powinno być, szukamy historii tak, żebyśmy mieli potwierdzenie biblijnych informacji ze źródeł historycznych, naukowych, którzy z Biblią nie mają nic wspólnego i nie możemy ich podejrzewać, że specjalnie napisali to w ten sposób, żeby przypasować się do Jeremiasza. Oni nie znają Jeremiasza, a jak nawet słyszeli o nim, to go nie cenią, ani jego przekazu Jeremiasza. Są to ludzie tego świata, historycy. Artykuł nazywa się Histeria, już sam tytuł jest wymowny, Historia wykluczania Żydów ze społeczeństw europejskich. No. Nic jakby Jeremiasz to napisał. A to nie Jeremiasz. Ta pani nazywa się Katarzyna Meroń. Podam, bo to jest nagrywane, pójdzie w świat. Jakby pani Kasia usłyszała, że cytuję i nie powiedziałem, że ją cytuję, mogłaby słusznie potem mnie gdzieś tam zaskarżyć, albo przynajmniej mieć żal do mnie, że cytowałem i nie podałem, skąd cytuję. Więc cytuję. Katarzyna Meroń, historia wykluczania. Nawet nie zobaczmy, nie historia wykluczenia, jakby jednorazowego, tylko wykluczania. Bo to było non-stop wykluczani przez narody europejskie, wśród których przyszło im żyć. Przeczytam spore fragmenty, zajmie to pewnie mi 4-5 minut. Żydzi w trakcie historii swego narodu żyli w różnych społecznościach i nierzadko społeczności te były im nieprzychylne. Niechęć ta miała wielorakie podłoże. Powodowana była czynnikami religijnymi, politycznymi, społecznymi, ekonomicznymi czy kulturowymi. Omówię jedynie te czynniki, które w mniejszym lub większym stopniu wiążą się z religią. Ona inne tylko wymienia, że były, ale skupi się na sprawach religijnych. Wybór nie jest przypadkowy, gdyż to właśnie uprzedzenie religijne uprzedzenia religijne mają najdłuższą historię i w niektórych środowiskach są żywe do dnia dzisiejszego. W poniższych rozważaniach słowo wykluczenie rozumiane jest w najszerszy możliwy sposób. Oznacza ono stwarzanie trudności w relacjach międzyludzkich, ośmieszanie członków wspólnoty, przypisywanie im pejoratywnych, czyli negatywnych cech, tworzenie odseparowanych dzielnic i gett, uniemożliwienie brania udziału w życiu społecznym, agresję fizyczną, zagrożenie zdrowia czy nawet życia. Ja tylko nie będę czytał całości, tu są 2,5 strony, niezbyt dużo, ale ja tylko sobie zaznaczyłem pewne rzeczy. Jedną z pierwszych i najbardziej żywotnych przyczyn wykluczania Żydów było postrzeganie ich jako winnych śmierci Jezusa Chrystusa. Na potwierdzenie prawdziwości tego przekonania powoływano się na Ewangelię Mateusza, kiedy Piłat obmywa ręce, odpowiedzialność za śmierć Chrystusa przyjmują żydowscy kapłani, wypowiadając słynne zdanie: krew Jego na nas i na nasze dzieci. Oskarżenie o zamordowanie Boga stało się jedną z podstaw antyjudaizmu ludowego w średniowieczu i w wiekach następnych, a także było usprawiedliwieniem wielu antyżydowskich wystąpień. Edykt mediolański z roku 313, to wiemy wtedy, kiedy chrześcijaństwo zostało zrównane z innymi religiami, a nawet wyniesione ponad, więc ten edykt wprowadza wolność wyznania w całym Cesarstwie Rzymskim. Od tej pory chrześcijanie mogli bez żadnych przeszkód wyznawać swoją religię. Wola odróżnienia się i obawy przed prozelityzmem żydowskim są wytłumaczeniem dla działań, jakie podjął Kościół chrześcijański począwszy od IV wieku. Na kolejnych soborach ustanowiono zakaz małżeństw mieszanych, wspólnego obchodzenia Paschy, przestrzegania sabatu czy przyjmowania prezentów od Żydów. Autorytet Kościoła został wsparty przez władze świeckie. Żydzi zostali pozbawieni prawa zajmowania państwowych urzędów, służenia w armii, wznoszenia synagog. Najpełniejszy zbiór antyżydowskich praw został ustanowiony przez cesarza Teodozjusza i opublikowany w kodeksie w 438 roku. Ustawodawstwo antyżydowskie ostatecznie skodyfikował cesarz Justynian, dając tym samym wzorzec zakazów powielanych w średniowieczu. Inny fragment. Według przekazu jakiegoś tam człowieka w wieku XIV w Toulouse praktykowano liturgiczną kolafizację. Kolafizacja od greckiego policzek, czyli policzkowanie. Wyobraźmy sobie, częścią obrzędów w kościele katolickim, po grecku kolafizacja, po polsku byśmy widzieli policzkowanie. Na czym to polegało policzkowanie? Kogo za co policzkowali? Praktyka ta polegała na policzkowaniu Żyda przed drzwiami katedry w Wielki Piątek jako wyraz ekspiacji, czy takiego odpokutowania, tak, Żyda, za śmierć Chrystusa. Podczas Wielkiego Tygodnia Żydzi byli także często obrzucani błotem i kamieniami. Ja sobie wyobraźmy, bierze się takiego Żyda, nie wiem, przypadkowy, czy kogoś tam dorwali przed katedrę i biją go po policzku. To jest kara za to, że ukrzyżowaliście Chrystusa. Tak świętują swoją Wielkanoc. W typowej wersji oskarżenia o obezczeszczenie hostii historia jest następująca. Żyd przekupuje chrześcijanina, by ten mu dostarczył hostię, a następnie kaleczy ją na wiele wymyślnych sposobów. Za opłatka tryska krew Chrystusa. Po czym ma miejsce cud. Żyd zostaje sparaliżowany, traci mowę i tak dalej. Następnie winowajca zostaje schwytany i stracony, czemu towarzyszą szyderstwa i brutalne działania lokalnego motłochu. Co powiemy o takim życiu w takich warunkach? Ze wszystkich zarzutów wysuwanych przeciwko Żydom, bodajże największy rozgłos zyskało oskarżenie o mord rytualny. Najogólniej rzecz ujmując, oskarżenie to dotyczy uzyskiwania krwi chrześcijańskiej przez Żydów dla celu wypieku macy na święto Paschy. Twierdzili, że łapią Żydzi, i szczególnie dzieci chrześcijańskie, zabijają, upuszczają im krwi, dodają do macy i ze smakiem tą macę spożywają. To krążyło wśród ludzi, to do dzisiaj to krąży. Ja to wciąż słyszę w różnych wiadomościach na temat Izraela. Już nie koniecznie w takiej formie, ale to ciągle oni są, mają mord rytualny. Potem idziemy dalej. Żydzi byli posądzani o kontakty z szatanem oraz działalność w jego służbie w celu zniszczenia chrześcijańskiego świata. Świadomości ludowej przez ten był wzmocniony poprzez kreowanie demonicznego obrazu Żyda. Był on przedstawiany jako postać przygarbiona, sparta na kosturze lub kiju, symbol diaspory i bycia wiecznym tułaczem, z haczykowatym nosem i płomiennymi oczami. Takiego pojmowania Żyda dopełniały świńskie uszy i ogon. Mam tutaj zdjęcie tego Żyda, jak Żyd był postrzegany. O, pokażę wszystkim braciom tutaj. Mam nadzieję, że kamera też to widzi. O, już ma nawet na rękawie znaczek. To się nie zaczęło dopiero od Hitlera, żeby nosili opaski, prawda? To jest właśnie taki typowy Żyd. Po prostu dziad. dziad, którego należy rzucać błotem, policzkować, kamieniami, pozbawić wszelkich praw, przegonić, kopnąć, no cokolwiek z nim zrobić, bo to nie człowiek, to podludź. To Hitler na to nie wpadł pierwszy. To nie był Hitler. Wracamy do naszego cytatu. Wizerunek taki był utworany w opowieściach, literaturze i malarstwie. Podczas klęsk żywiołowych i epidemii Żydów oskarżano o zatruwanie studni i roznoszenie zarazy w celu wyniszczenia wyznawców Chrystusa. Prześladowania Żydów podczas epidemii czarnej śmierci były wielokrotnie dotkliwsze niż w czasie wypraw krzyżowych. Demoniczne wyobrażenia o Żydach sprzyjały ich izolacji. Przykład może tutaj stanowić nakaz noszenia przez nich okrągłej żółtej łaty na ubraniu. To na tym zdjęciu ta łata już była. Okrągła, żółta, tak, łata. To był nakaz. Musicie, nie tyle, że was widzimy, jak ten rysunek pokaże, to że widzimy was z tym dodatkowym znakiem, że jesteś Żydem. Żeby wszyscy od razu z daleka cię mogli jako takiego rozpoznać i odpowiednio się wobec ciebie zachowywać, czyli nie traktować się jak człowieka. Robert Ulisse interpretuje tę łatę jako hostię, emblemat chrześcijaństwa, który Żydzi nie chcieli przyjąć do serca, więc są zmuszeni do noszenia jej na ubraniu. Zawsze sobie można jakoś wymyślić, prawda? To jest to, czego nie chcesz przyjąć, będziesz nosił na ubraniu. W literaturze przedmiotu można znaleźć takie informacje o fragmentach czerwonego filcu przyczepionego do piersi i pleców Żydów, a także o spiczastych kapeluszach. Wprowadzenie odmiennego stroju Żydów zostało zatwierdzone przez IV Sobór Laterański, ten sam, na którym uznano dogmat transubstancjacji. Takie wizualne wyróżnienie miało na celu nie tylko ich poniżenie, ale także zapobiegało przypadkowym kontaktom między Żydami a chrześcijanami. Formą wykluczenia było także wypędzenie Żydów z ich miejsc zamieszkania. I teraz zobaczmy. Nie tego, że tam gdzieś jakiś wsi wypędzali, ale już nawet tego nie, ona to pomija. Ona wymienia tylko wypędzanie z całego kraju. Od razu z tego kraju nie musicie się wynosić. Oczywiście majątki zostały gdzie? No w tym kraju. Tak? Tak się bogaciły różne kraje zachodnie. Żydów przegonili, a to, co zostało, to czego nie mogli zabrać i wynieść, to zostawało ziemia, budynki, cokolwiek. I tak, z 1188 roku Żydzi zostali wypędzeni z Francji, z całego kraju. W 1290 z Anglii, a najsłynniejsze jednak miało miejsce tak wygnanie Żydów sefardyjskich z Hiszpanii w roku 1492. Tutaj mam taką, zaraz zobaczę, gdzie ona tutaj jest. O, tutaj mam mapkę. To nieważne, że szczegółów nie widać, ale co widzicie? Mapa Europy i widzicie te różne wszystkie takie strzałeczki, które tak krążą tak dookoła, takie różne niebieskawe ze strzałkami? Widać, mam nadzieję. Te strzałki pokazują, jak oni ciągle w ruchu. Bo nikt nie chce Żydów na dłuższą metę. Jak pomieszkają, to zaraz znajdą powód, żeby się ich pozbyć i oni tobołki na siebie, na tak, nie wiem, czy mogli mieć jakieś wozy, furmanki, czy tylko to, co na plecach mogli unieść i poszli. Nie tylko z jednej wsi do drugiej wsi, czasami tak, ale to była jeszcze drobna sprawa. Z całych krajów. I tak krążyli. Tak krążyli. To bardzo dobrze pokazane jest w typie w Kainie, który mówi, ktokolwiek mnie spotka, zabije mnie. I będę wiecznym tłumaczem, bo to wyganiasz mnie dzisiaj z tej ziemi. Tak mówił Kain, gdy zabił Abla, czyli naród żydowski po zabiciu naszego Pana. Zdawali sobie sprawę, że odwrócenie się od nich i od Boga to dla nich nic przyjemnego. Oto mnie dzisiaj wyganiasz z tej ziemi i tak dalej, która otworzyła usta swoje, żeby przyjąć krew. Tam mamy piękne nauki na temat usprawiedliwienia z wiary. Ziemia, społeczeństwa pogańskie otwierają usta, korzystają z zasługi Jezusa, a oni? Nie, oni odrzuceni oczywiście, sami się odrzucili. Ale w typie jest to pokazane, jak to odrzuceni odbierali. Wracamy do cytatu. Kontrreformacja traktowała Żydów na równi z protestantami. Papież Paweł IV, zwany biczem na Żydów, o, tak się miał papież, albo bicz na, papież Paweł IV, albo inaczej bicz na Żydów. Namiestnik Chrystusa, biczem na Żydów. W 1555 roku wydał bullę, w której zostały określone warunki utworzenia w Rzymie getta dla Żydów. W dokumencie tym, oprócz nakazów wytyczenia oddzielnego miejsca zamieszkania dla Żydów, znajdują się zakazy zatrudniania chrześcijańskiej służby, leczenia chrześcijan przez Żydów oraz liczne rozporządzenia ograniczające handel. Niebawem system get rozciągnął się na wszystkie miasta na ziemiach należących do państwa kościelnego. Niektórzy myślą, że to dopiero Hitler getta wymyślił. Mam tutaj też tą bullę. Gdzie ta bulla jest? Tych dokumentów jest dużo. O, jest bulla. Przeczytam. Lipiec 1555 roku. Papież Paweł IV, bicz na Żydów inaczej zwany. Bulla po łacinie się nazywa cum nimis absurdum. To absurdum by bardziej pasowało do absurdalnej treści tejże bulli, no ale pewnie on coś innego miał na myśli, nieważne. Który określił warunki utworzenia w Rzymie getta żydowskiego. Ponieważ, cytuję, ponieważ jest głupiem Tak po staropolsku, bo to było pewnie tłumaczenie dawne. Nie głupim, tylko głupiem. Ponieważ jest głupiem i niestosownym, by Żydzi, których Bóg skazał na wieczną niewolę, mieszkali razem z chrześcijanami, jako to w Rzymie i innych miastach świętego rzymskiego państwa mieszkają przy ulicach pryncypialnych, nie noszą odznak hańby i trzymają w swych domach służbę chrześcijańską, przeto rozkazujemy, że wszyscy Żydzi winni mieszkać w jednej ulicy, a jeśli ta nie wystarcza, w kilku obok siebie położonych. 2. Ulica, względnie kwartał żydowski, mają być otoczone murem i winny mieć tylko jedno wejście, na to może się tam znajdować tylko jedna synagoga, wszystkie inne winny być zburzone. Swe posiadłości za kwartałem żydowskim mają Żydzi odsprzedać chrześcijanom. Możemy sobie wyobrażać, za jakie pieniądze mieli odkupywano to. Podejrzewam, że za złotówkę dzisiejszą, albo za jeden grosz dzisiejszy. 4. Wznawia się dawny przepis, by mężczyźni nosili żółte kapelusze, a kobiety żółte welony. Jakaś łagodniejsza forma, nie jeszcze na opaski na rękach. 5. Zabrania się trzymania służby chrześcijańskiej w domach żydowskich. To znaczy, że Żydom nie wolno zatrudnić służby chrześcijańskie, a chrześcijanom pewnie nie wolno przyjąć takiej pracy, gdyby ewentualnie chciał. Co też pokazuje, że Żydzi byli często zamożni, prawda? No bo kto sobie służbę najmuje? Ktoś, kto jest zamożny. No to zakaz. No bo wiadomo, Żydzi byli pracowici. Zawsze, pomimo tego, że byli w niełasce, kategoria druga, to mieli się materialnie lepiej niż rodzimi mieszkańcy danego kraju, co oczywiście budziło zawsze zazdrość. 6. Zabrania się im wszelkiego handlu, nawet żywnością. Żydom wolno handlować jedynie starzyzną, czyli takie lumpeksy, tak? Dzisiejsze to by i się tam nadawali. Jeśli nawet Kościół katolicki nie ponosił bezpośredniej odpowiedzialności za Holokaust, którą jednocześnie nie bez racji obarcza nazistów, a także za antysemityzm wieków nowożytnych, to trudno zaprzeczyć, że właśnie antyjudaizm i wszelkie przejawy wykluczające Żydów z centrów społeczności przygotowały, być może bezwiednie i przypadkowo, sprzyjający grunt pod największą tragedię cywilizacji europejskiej, zaprzeczającą wszelkim wartościom leżącym u jej podstaw. Tak ta pani pisze w pewnym momencie swego. To tyle, koniec cytatów z tamtej pani. Historia wykluczania Żydów ze społeczeństw europejskich. Wiemy już, jaka to była niewola. Do prześladowań Żydów w Europie Zachodniej doszło również w połowie XIV wieku, gdy ta zaraza dżumy się rozpowszechniła, zwana czarną śmiercią, i wtedy się Polska pojawia. Bo wtedy, kiedy oni byli obwiniani za czarną dżumę i nieszczęścia, uciekali z tam, gdzie ich obwiniano, z krajów europejskich, i schronienia przed tymi prześladowaniami udzielił im kto? Nasz Kazimierz Wielki. Ten od murowanej, znaczy najpierw drewnianej Polski, zastał drewnianą, zostawił murowaną. Ten sam Kazimierz Wielki, on był, okazuje się, wielkim sympatykiem i przyjacielem Żydów. Skąd się taki wziął? On dał im liczne przywileje. Zaprosił ich tutaj do polskiego królestwa. Uczynił Polskę bezpiecznym schronieniem dla wyznawców religii mojżeszowej. No i dzięki temu tak dużo ich tutaj ściągnęło i później ściągało. Tu przez długie, długie lata była bardzo przyjazna dla nich atmosfera. Gdy się czyta różnego rodzaju opracowania, o teraz na przykład czytam książkę Z Żółkiewki do Izraela, to ten Żyd w Żółkiewce mieszkający, to nasze tereny, między Krasem Stawem a Zamościem, ta Żółkiewka, nie ta, jeszcze druga jest Żółkiewka o Lwowa, ta już na Ukrainie. No to on pisze, że żyli w wielkiej przyjaźni z Polakami. Nie było w ogóle różnicy między Żydem a Polakiem w tej wsi. Przy czym Żydów było więcej niż Polaków w tej chwili. 60% Żydów, a 40% Polaków, ale wciąż była ta Polska. I oni za Polską głosowali, za władzami polskimi Żydzi żyli. Nie było różnicy, że to są dwa narody i dwie religie. I druga rzecz wynikająca z tego wersetu 11, to co mówiłem na początku, ważna, to fakt, że wyzwalanie Izraela spod kontroli krajów europejskich nie tylko miało miejsce w trakcie ucisku, co jest powodem, dla którego Jeremiasz 30 rozdział, wersety 23-24 mówi nagle o ucisku. Mieliśmy nawet jeden cały temat, tylko temu poświęciłem. Wtedy jeszcze nie znałem szczegółów treści 31 rozdziału i wtedy, jak pamiętacie, ci, którzy słuchali ten wykład, to by było 23, długość czasu ucisku on się nazywał, to wtedy tłumaczyłem, że tam dlatego jest nagle w ciągu o Izraelu pojawia się ucisk, dlatego że wyzwolenie Izraela, przywrócenie go do jego ojczyzny nastąpiło w trakcie ucisku. No i to jest prawda. Ale teraz jest drugi jeszcze argument, dla którego, to jest Jeremiasz, to wykupienie, tak, zapłacenie ceny i pomszczenie Izraela, pojawia się drugi jeszcze argument. Ucisk na kraje europejskie był ceną wykupienia Izraela, ceną wyrwania Izraela spod ich wpływu, spod ich kontroli. Z tej niewoli, w której byli, czytaliśmy sobie, jakie to były warunki dla nich. Poniżenia, ogólnie poniżenia. Polska była, można powiedzieć, wyjątkiem, dopóki Hitler nie zmienił tego stanu rzeczy ze swoim antyżydowskim nastawieniem. Więc i to sugeruje, że bez ucisku, który rozłożył się w roku 1914, wyzwolenie Izraela spod wpływu europejskich nie byłoby możliwe. Bóg wykorzystał ucisk także, żeby w ucisku tym zacząć demontować obecny porządek rzeczy, obecną ziemię symboliczną, a także, żeby poprzez ten ucisk wyzwolić Izrael, bo gdyby nie było tego ucisku, nie byłoby warunków do opuszczania przez Żydów Europy. No i to chyba, że historycznie rzecz ujmując, tak rzeczywiście jest. Bóg tworzy takie warunki na świecie, żeby zawsze był realizowany Jego plan. Nawet w trakcie wojny czy anarchii jest realizowany Jego plan. To doskonale widać na przykładzie Izraela. Jak to widać doskonale? Pomimo wrodzonej wrogości większości narodów do tego narodu żydowskiego, do Żydów, ten naród się nigdy nie zgubił na przestrzeni historii. Mógł się zgubić. Nie ma żadnego starożytnego narodu, który istniał obok Żydów. Ci wszyscy Filistyni, wszyscy inni wrogowie, mówiłem o nich w innych wykładach, prawda? Ja nawet podkreślałem, że nie wiadomo, gdzie są potomkowie tych wrogów Izraela z przeszłości, psalm 83, gdzie wrogowie Izraela, tam wymienieni z nazwy. Jacy to są? Wymienieni z nazwy, oni nie istnieją, nie ma, są tylko ich potomkowie. Ale nikt nie wie teraz, gdzie są ich potomkowie, bo tamte narody wymienione w psalmie 83 dzisiaj nie istnieją jako takie. Ich potomkowie to gdzieś są pewnie rozproszeni w tych różnych krajach arabskich dookoła, ale nie ma ich jako jednego narodu. Jedynym narodem z tamtych czasów jest Izrael. Tam wszystkie inne narody rozpieszły się, rozpadły. Nie ma możliwości, tylko Bóg pewnie wie, kto jest czymś potomkiem i gdzie tam, nie wiem, genetycznie jeszcze można byłoby znaleźć, ale jest to nie do ustalenia. A Żydzi mogą się zasymilować w Polsce z Polakami, mogą być polskimi lekarzami, polskimi żołnierzami, przecież byli. Mogą ginąć jako Polacy, ale wszyscy wiedzieli, że to był Polak, ale Żyd. Albo Żyd-Polak, wszystko jedno. Taka zawsze był, jaką narodowość by nie mieli, gdzie mieszkali, to obok narodowości kraju, w którym przyszło im mieszkać, zawsze było wiadomo, że to jest Żyd. Nawet dzisiaj, jak się czyta książki, nazwisko pada adwokat, prawnik amerykański, taki i taki, no ale potem się pojawia, no ale jako Żyd powinien rozumieć takie czy inne sprawy. I się nagle okazuje, że to jest prawnik amerykański, no ale to jest Żyd. I wszyscy wiedzą, że to jest Żyd, więc jako prawnik, Żyd amerykański powinien lepiej coś pojmować niż inni. Po odbyciu kary przez naród żydowski za grzechy wobec zakonu oraz wobec Jezusa odzyskali swoją dawną ojczyznę, gdzie również nie ma żadnego takiego przypadku w historii, żeby jakikolwiek naród po prawie 2000 lat nie mieszkania w swojej ziemi mógł tą ziemię odzyskać. I to pomimo nienawiści narodów i ataków narodów, które są wokół i tych, którzy ich wspierają. Jeśli Bóg chce, nawet wrogowie postępują tak, jak Bóg sobie życzy. W tym przypadku nawet wrogowie Żydów i wrogowie państwa Izrael postępują jak najlepsi przyjaciele Izraela. Wyobrażamy sobie taką sytuację? Wrogowie Izraela potrafią postępować jak najlepsi jego przyjaciele. Co się im dzieje? Co ich zaśmiewa? Bóg tak układa sytuację, że może się im wydawać to w ich interesie stanąć po stronie Izraela, chociaż oni są jego wrogami. Zaraz dam tego dowody. Było tak na przykład w roku 1948, kiedy powstawało państwo Izrael. Wszyscy politycy, wszyscy, którzy znali się wtedy na sprawach międzynarodowych, uważali, że powstanie państwa Izrael jest niemożliwe. Nie dojdzie nigdy do tego. Dlaczego niemożliwe? Bo wymagałoby zgody bloku zachodniego z USA na czele i zgody bloku wschodniego z Rosją albo Związkiem Radzieckim na czele. To tak już był wtedy chyba Związek Radziecki. Co wydawało się niemożliwe do osiągnięcia. Zacytuję dwóch autorów, znowu historycznych, nie braci, którzy napisali tak, bo tak, żeby wesprzeć boski plan wieków, nie. Zacytuję dwóch historyków. Pierwszy będzie Polak, Konstanty Gebert. Książka Miejsce Izraela pod słońcem, na stronie 9, prawie że we wstępie, pisze tak. Będzie krótki cytat. Równie zaskakujące było to, że wniosek o powstanie państwa żydowskiego. W 1948 roku. Bo on mówi, że było to zaskakujące, że wniosek poparły każde ze swoich odrębnych powodów, sprzecznych powodów, ale poparły. I Stany Zjednoczone, i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Dwa wrogie sobie atomowe mocarstwa powojennego świata. Ale do przyjęcia wniosku nie wystarczało samo poparcie obu wielkich oraz ich sojuszników. By decyzja o podziale była ważna, musiała zapaść większością kwalifikowaną. Tymczasem, jak powiedział Dawidowi Horowicowi, dyrektorowi Departamentu Ekonomicznego Agencji Żydowskiej, brytyjski dyplomata Harold Bailey, cytat tego dyplomaty, aby uzyskać korzystną decyzję, będziecie potrzebowali głosów 2/3 państw członkowskich, a uzyskacie ją tylko wówczas, gdy blok wschodni i USA zjednoczą się i poprą tak samą decyzję, jak i jej sformułowanie. I teraz najciekawsze zdanie z jego wypowiedzi. Nic takiego nigdy się nie zdarzyło. Nie może się zdarzyć i nigdy się nie zdarzy. Ale się zdarzyło. Poparli. Sprzeczne interesy. 2 bloków. Poparli. Kwalifikowana większość. Drugi cytat, jaki chcę przytoczyć, to będzie pochodził od historyka o nazwisku Paul Johnson. Lubimy to nazwisko, łącznie z imieniem. Paul, czyli Paweł. Nie jest to nasz Paweł Johnson, nie nasz brat Paul Johnson, tylko historyk. Żydowskiego pochodzenia zresztą, ale historyk. On napisał taką grubą książkę Historia chrześcijaństwa. Napisał też książkę, też grubą, po 1000 stron podchodzącą, Historia Żydów. I na stronie 559 do 561, czyli na 3 stronach, pisze, ja tu sobie tylko zrobiłem sobie skany tych 3 stron. O, tutaj może kto ma dobry wzrok, to może zobaczyć, że ten człowiek o taką książkę wydał, Historia Żydów, i jest Paul Johnson. Paweł Johnson. Początkowo myślałem, że brat Johnson pisał także książki historyczne, zanim się nie zorientowałem, że to jest zupełnie już zmarł. I to niedawno, gdzieś chyba rok czy 2 lata temu zmarł ten człowiek. I on w tej książce swojej historycznej na temat historii Żydów napisał. Ja tu sobie zdałem ksero i podkreśliłem, co warto. Najpierw pisze o ryzyku powstania, tak, zabiegów o powstawanie państwa Izrael, znaczy cofamy się przed jego powstaniem i zobaczmy. Rozmiary tego ryzyka zależały w pewnym stopniu od postawy 2 supermocarstw, Ameryki i Rosji. No, ciągle to samo, bo to były te dwa bloki miały pod sobą różnych sojuszników i w sumie co te dwa kraje postanowiły, reszta z nimi zwykle poszła, ale że oni nigdy nie byli zgodni, no to wydawało się, że Izrael nigdy nie powstanie. W obu przypadkach, i teraz słuchajmy, co pisze w kolejnym zdaniu, że ryzyko zależało od postawy tych 2 supermocarstw, Ameryki i Rosji. W obu przypadkach powodzenie syjonistów zapewnił szczęśliwy los, czy też może opatrzność, którą pisze z dużej litery. Okolicznością sprzyjającą, cytuję Nalt Johnsona, okolicznością sprzyjającą okazała się śmierć Roosevelta 12 kwietnia 1945 roku, za chwilę powstać Izrael. Dlaczego Bóg pozwolił Rooseveltowi umrzeć kilka miesięcy wcześniej? Posłuchajmy. W ostatnich tygodniach on był za Izraelem, Roosevelt, ale pod koniec życia zmienił. Gdyby nie zmienił swojej postawy do Żydów, pewnie by jeszcze pożył trochę. I byłby prezydentem i jeszcze by się cieszył życiem. Ale zmienił postawę wobec Żydów, musiał odejść. W ostatnich tygodniach swego życia, po spotkaniu z królem Ibn Saudem, jakimś Arabem, po konferencji w Jałcie, stał się on antysyjonistą. Zmienił front. Prosyjonistyczny doradca prezydenta David Niles oznajmił później: mam poważne wątpliwości, czy doszłoby do powstania Izraela, gdyby Roosevelt żył. Następca Roosevelta, Harry Truman, udzielił syjonizmowi znacznie bardziej bezpośredniego wsparcia. Częściowo z przyczyn emocjonalnych, częściowo zaś z wyrachowania. Było mu żal uchodźców żydowskich, Żydzi w Palestynie jawili mu się jako obywatele gorszej kategorii. Był też znacznie mniej pewny poparcia wyborczego Żydów niż Roosevelt. W zbliżających się wyborach 1938 roku potrzebował poparcia żydowskich organizacji w takich stanach jak Nowy Jork, Pensylwania czy Illinois. No to Bóg sprawił, że tak, że potrzebujesz ich poparcia, więc zmień i swoje nastawienie. Dalszy cytat, fragmenty. Związek Sowiecki i państwa arabskie oraz międzynarodowa lewica uwierzyły później, że powstanie Izraela było dziełem kapitalistyczno-imperialistycznej zmowy. Fakty świadczą jednakże o czymś zupełnie przeciwnym. Ani amerykański Departament Stanu, ani też brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie życzyły sobie powstania państwa żydowskiego. Niemożliwe jest wskazanie jakiejkolwiek potężnej grupy interesów Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych, która dążyłaby do powstania Izraela. W obu krajach przetłaczająca większość zwolenników tej idei pochodziła z lewicy. W istocie, jeśli w ogóle istniała zmowa mająca na celu utworzenie Izraela, to z pewnością jej pierwszorzędnym uczestnikiem był kto? Związek Sowiecki. Zdawało się, wrogowie? Kiedy sprawa Palestyny pojawiła się po raz pierwszy na forum ONZ w maju 1947 roku, sowiecki wiceminister spraw zagranicznych Andrii Gromyko sprawił niemałą niespodziankę oznajmieniem, że jego rząd popiera ideę utworzenia państwa żydowskiego i zgodnym z tym oświadczeniem głosowaniem. 13 października Semion Karabkin przewodniczący radzieckiej delegacji w ONZ, przed przystąpieniem do głosowania nad podziałem Palestyny, wzniósł do członków Agencji Żydowskiej toast. I ten toast brzmiał: za przyszłe państwo żydowskie. Wrogowie Izraela. Bo w tym momencie, zaraz zobaczymy jeszcze koniec tego cytatu, w tym momencie chwilowo było to, zdawało im się, że to jest im na rękę. Tak Bóg stworzył warunki. Kiedy 13 maja 1948 roku Izrael ogłosił niepodległość, a prezydent Truman natychmiast uznał de facto to państwo, Stalin posunął się jeszcze dalej i w niecałe 3 dni później uznał Izrael de jure. Nie wiem, co to znaczy, rozumiem de facto, czyli jako fakt istnienia, a ten de jure to chyba, że jako prawnie uznał. No ale, czy jest to pewnie jakieś większe uznanie niż tylko fakt powstania, no, że Stalin bardziej uznał niż Truman. Być może jednak najbardziej znacząca była, zgodna z instrukcjami Stalina, decyzja rządu Czechosłowacji o sprzedaży nowo powstałemu państwu broni. Całe lotnisko wyłączono z normalnego użytku w celu powietrznego przerzutu broni do Tel Awiwu. Pomagali komuniści. Sekwencja czasowa, już ostatni akapit, teraz słuchajmy szczególnie zakończenia tego akapitu. Sekwencja czasowa wydarzeń była szalenie istotna dla narodzin Izraela i jego przetrwania. Z rozkazu Stalina w styczniu 1948 roku został zamordowany rosyjski aktor żydowskiego pochodzenia Salomon Michoels. Wydarzenie to wydaje się rozpoczynać głęboko antysemicką fazę polityki Stalina. Zwrot ku antysemityzmowi w polityce zagranicznej zabrał więcej czasu, lecz przypada zdecydowanie na jesień 1948 roku. Do tego czasu jednakże Izrael zdołał umocnić swe istnienie. Zmieniała się również polityka amerykańska, jako że narastające napięcie zimnowojenne osłabiało amerykański idealizm powojenny i zmusiło Trumana do uważniejszego słuchania rad Pentagonu i Departamentu Stanu. Gdyby ewakuacja brytyjska została opóźniona o następny rok, Stany Zjednoczone byłyby daleko mniej przychylne utworzeniu Izraela, a Rosja z całą pewnością usposobiona byłaby wrogo. Tak więc wpływ kampanii terrorystycznej na politykę brytyjską był decydujący dla całego przedsięwzięcia. Słuchajmy teraz, szczególną uwagę teraz włączmy. Historyk, świecki historyk. Izrael wśliznął, będę czytał powoli, bo to jest niesamowite zdanie. Izrael wśliznął się w rodzinę uznanych państw przez szczęśliwie uchylono na krótko okno historii. Sposobność trwała przez kilka miesięcy przełomu lat 47-48. Było to szczęście lub boska opatrzność. Niesłychane rzeczy piszą ci historycy różni, którzy z Biblią nie mają nic wspólnego. Wracamy do naszego tematu, tylko podkładałem te moje różne notatki i włożyłem także w mój temat, czyli to już jest... Aha, jeszcze wracając tak do... Aha, to dobrze, to już skończyliśmy ten cytat, wszystko. Czyli przechodzimy do kolejnego wersetu, czy 12. 10 i 11 mamy za sobą, zostało nam jeszcze 2. Nie, 3, bo czytam. I przyjdą, czytam 12, i przyjdą i wykrzykiwać będą radośnie na wzgórze Syjonu. I rozpromienią się na dobroć Jehowy, na zboże, moszcz, oliwę i na młode trzód i stad. I będzie ich dusza jak ogród nawodniony i nie będą wzrastać, aby omdlewać ponownie. Pięknie, pięknie, pięknie ten werset 12 o tym się wyraża. Przyjście na wzgórze albo wyżynę Syjonu to nic innego jak głoszenie haseł syjonizmu, zachęcające Żydów do powrotu do ich ojczyzny. Sporo tego mamy już za nami, ale to jeszcze nie koniec. Żydzi cały czas teraz wracają, antysemityzm na świecie wzrasta z powodu wojny w Gazie i coraz więcej, coraz bardziej nieprzychylnej polityki wobec Izraela. Myślę, że to omyłkowe zastrzelenie tych 7, tak, w nocy tego samolotu, zastrzelenie tych 7 pracowników też jest opatrznościowe, żeby przyspieszyć, bo nawet przyjaciele Izraela już go w tej chwili poganiają i mówią mu, żeby przerwał działanie w Gazie. Oni nie przerwą, na pewno. Wobec tego nawet narody ogólnie przyjazne, jak Stany Zjednoczone, przynajmniej udają na atakowych, zaczynają się powoli odwracać od nich. A tak ma być. Tak ma dojść do drugiego fazy uciski Jakuba. Mają zostać sami i spojrzeć zagładzie narodowej w oczy. I gdyby Bóg się nie odezwał, to by ona nastąpiła, ale Bóg się odezwie, tak pisze. Więc tutaj mamy na wzgórze Syjon, zachęcają Żydów do powrotu do ich ojczyzny. Sporo mamy tego za nami, ale wciąż jest w toku. Wciąż w ich telewizji izraelskiej, ja codziennie zawsze wiadomości oglądam ich. Więc cały czas widać napływ Żydów z różnych krajów europejskich, szczególnie, bo się boją. Boją się tego antysemityzmu, który wzrasta. W Londynie już nie tylko są tak zwane propalestyńskie demonstracje w poprzednią sobotę. Jednym z haseł było: niech żyje długo Hamas. Już nie tylko, żeby za Palestyńczykami, tylko wprost, bezpośrednio się już nie kryją ze swoimi sympatiami. I to można powiedzieć, i pani dziennikarka powiedziała, izraelska, jak to możliwe, że w Nowym Jorku i w Londynie demonstracje są bardziej pro-hamasowe i pro-palestyńskie niż w krajach arabskich. Zdawać by się mogło, że Arabowie w swoich krajach powinni bardziej ze swoimi braćmi. Ale nie, okazuje się, że najbardziej przeciwko gardują teraz w Londynie i w Nowym Jorku. I pisze tu, tak ten werset mówi, że zachęca Żydów do powrotu do, będą zachęcani do powrotu do kraju, gdzie z radością, bo mamy, że się rozpromienią, z radością będą doświadczać dowodów dobroci Boga. Początki tego są już w tej chwili. Dobroci Boga, ale jeszcze więcej przed nami. A ta dobroć Boga ma się wyrażać czym? Zobaczmy. Zboże, moszcz, oliwa. Trzy rzeczy. Zboże, moszcz, oliwa. Zboże, głębsze nauki prawdy. Moszcz, wino, no i nowe, płytsze nauki prawdy. Oraz oliwa, symbol Ducha Świętego, który Izrael będzie miał od godnych, gdy ci wrócą po uznaniu przez nich Jezusa. Będą te zboże, moszcz, oliwa udzielanym młodym z trzód i stad. Młodym, bo jeszcze niedojrzałym w podążaniu za Bogiem i za Jezusem. Bo dopiero Jezusa przyjmą. Jeszcze to wszystko jest. To są rzeczy, które na pewno, to są dopiero początki tych elementów. To się będzie rozwijało. W wyniku czego ich dusza będzie nawodniona jak ogród i już nigdy nie powtórzy się historia z przeszłości, jak mówi ten werset. Czyli jaka? Że znowu spotka ich kara w postaci rozproszenia między inne narody. Tak? Najpierw Babilon, niewola babilońska, potem niewola europejska. Tak o tym trzeba mówić. A dosłownie, jak dosłownie werset 12 mówi, nie będą wzrastać, aby omdlewać ponownie. Tak już było. Raz. Amos 9:15 mówi, że po zgromadzeniu Izraela z wygnania już nikt nie miał go więcej wypędzić z ziemi. Zobaczmy tego Amosa 9. Tutaj chcę na to uwagę zwrócić z tego powodu, że są różne nauki tych, którzy nie widzą dla Izraela żadnego miejsca w boskim planie. I wszystko, co dotyczy Izraela, szczególnie jego powrotu łaski Boga do Izraela, przypisują sobie. Mam na myśli towarzystwo, prawda? Chociaż ma korzenie w Paruzji, to tak pod tym względem odeszło od nauk pastora Russella, że zgubili w ogóle Izrael. Wszystko mówią już, wszystko, co w Biblii o Izraelu się już wypełniło. Nawet Amos 9:15, który mówi tak. Zaszczepię ich w ich ziemi i nikt ich już nie wyrwie z ziemi, którą mi dałem, mówi Pan Bóg Twój. Tak mówi Amos 9:15, że ich ponownie zaszczepi w ziemi i już nikt ich nie wyrwie z tej ziemi. I co oni mówią w swoich artykułach, towarzystwo? To się wypełniło po niewoli babilońskiej. I udają, że nie wiedzą, że gdyby to było po niewoli babilońskiej wypełnione, to by znaczyło, że Bóg kłamał. No bo jeżeli pisze tutaj, że ich zaszczepi w ziemi ponownie i już więcej nikt ich nie wyrwie z tej ziemi, no to dlaczego ich Rzymianie wyrwali? I wysłali tak na całą Europę. To obiecuje, że nigdy już więcej ich nie wyrwą. A wyrwali. A mówię, to się wypełniło, bo nie wyjwa babilońskie, to ich zaszczepił i nie udają, że nie widzą, że napisze, że więcej już wyrwania nie ma być. To nie dotyczy tamtej niewoli, to dotyczy niewoli europejskiej. I po tej niewoli już nikt ich nie wyrwie. Bo po tej niewoli oni niebawem przyjmą, uznają, zobaczą Jezusa i wrócą do Boga przez Jezusa i do boskiej łaski. Tu chciałbym zwrócić uwagę, z jaką czułością Bóg mówi o ziemi, którą dał Izraelowi. Sam on mówi. To jest w Joela w trzecim rozdziale. Poszukajmy sobie Joela, bo dobrze było, żeby każdy sam to zobaczył, bo jak usłyszy tylko ode mnie, to może tak mówi, o tak przeczytał, a tam może tak wcale nie pisze. W Joela w trzecim rozdziale wersety będą różne, bo będzie to albo werset 6, 7, albo 1, 2, zależnie kto ma jaką Biblię. Bo Joel to jest jednym z tych ksiąg, gdzie podział na rozdziały jest inny, zależnie od tłumaczenia przykładu Biblii. Czyli patrzmy na Joela 3, 6-7, albo 1-2. Ja mam w Biblii Warszawskiej 6-7. Ktoś inny może mieć to dopiero początek rozdziału trzeciego, czyli będzie 1-2 dla niego. Bo oto w owych dniach i w owym czasie, gdy odmienię luz Judy i Jeruzalem, zgromadzę wszystkie narody, sprowadzę je do Doliny Jozafata. Tam się z nimi rozprawię z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa Izraela. I teraz zbliżamy się do końcówki. Ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie i podzielili, co? Mój kraj albo moją ziemię. Tak Bóg nazywa miejsce, gdzie Izrael mieszka. Mówi, to jest moja ziemia, to jest mój kraj. To ja dałem potomkom Abrahama. Nie, że ich ziemię, tylko moją ziemię. Nazywa, uważam, że to jest bardzo czułe określenie. Nazywa Palestynę, Kanaan, jakby tego nie nazwać, to miejsce, tak, przy Jordanie, po obydwu jej stronach, po zachodniej i po wschodniej stronie Jordanu. Tak, dzisiaj o wschodniej stronie Jordanu nikt nie mówi, że to jest ziemia też przez Boga dana, bo tam Jordania sobie siedzi, a nie myśli, tak, żeby oddawać to Izraelowi. Mało tego, chcą zabrać Izraelowi nawet te części zachodnie, po zachodniej stronie Jordanu, które ma. Mówią albo chcą mu zabrać, albo jak nie zabrać mu całkiem, jak się nie uda, to chociaż zrobić na tej małej krawędzi, skrawku ziemi, która jest tylko częścią ziemi, którą Bóg dał Izraelowi, chcą zrobić dwa państwa, żydowskie i palestyńskie. Ja tutaj się uważam, i to chcą zrobić na terytorium żydowskim, na tym skrawku, na tej części tego terytorium, bardzo malutkim, chcą zrobić dwa państwa, chociaż Izrael i kraje arabskie, jak się porówna, jeśli chodzi o tereny, to jest nie ma porównania. Mam tu mapę. A, dużo tych różnych mam tych mapek. Gdzie jest moja mapa? Jest. Mam tu mapę, na której jest pan z lupą na dole. Ten pan z lupą jest po to potrzebny, żeby na tej mapie znaleźć Izrael. Te zielone bloki to są kraje arabskie. Każdy, jak nie widzicie szczegółów, co to za kraj, to widzicie zielone bloki. Duże, prawda? A Izrael w tych blokach, tu taka czerwona kropka jest. Tutaj w tym miejscu. I to jest Izrael. I to są te kraje arabskie, to są te zielone bloki dookoła tej kropeczki czerwonej w środku, tak? Tutaj siedzącej. I te zielone kraje mówią, w tej kropeczce trzeba jeszcze zrobić państwo arabskie. Bo my tutaj mamy takie te tereny, to za mało dla nas. My tutaj nie możemy mieszkać na takim małym terenie. Tam w Izraelu jest sporo miejsca. Tam Żydzi jeszcze powinni oddać połowę tego co najmniej. Nie się cieszą, że pozwolili im jeszcze żyć. Bo my tak naprawdę to byśmy w ogóle nie chcieli, żeby oni tam byli. No ale jak już nie można się ich całkowicie pozbyć, bo coś się nie udaje, to chociaż zrobimy tam jeszcze państwo swoje u nich. I żeby teraz wszyscy sobie mogli, tak? I dlatego ten człowiek z lupą szuka tego Izraela, tej kropki, bo niełatwo ją znaleźć w tym gąszczu ogromnych krajów arabskich. Ja tu mam zaraz informacje na temat tych. A, właśnie może jeszcze powiem słowo na temat tego, że tak zwani Palestyńczycy to są głównie Jordańczycy. Ze wschodniego stronu Jordanu. Jordańczycy, którzy tam zamieszkiwali, jakby nie było Izraela na ich terenie. No jak Izrael wrócił, oni początkowo się ucieszyli, bo Izrael to wiadomo, zagospodarują ziemię, biznes będzie nam lepiej się żyło, no ale potem zaczęli zazdrośnie patrzeć, bo Izrael sobie pięknie wszystko urządza, miasta, wioski, porządek, a u nich, jak była bieda, tak była. No i pomyśleli sobie, że chyba lepiej, żeby ich to nie było i zmienili front. Początkowo byli przyjaźni, a potem zaczęli strzelać do nich. No i tak się od tej pory strzelają. Ale co jest dziwnego? Ci Palestyńczycy to są głównie Jordańczycy, których państwa arabskie nie chcą przyjąć. To są ich ludzie. Z tych ogromnych zielonych terenów, a szczególnie wokół Izraela. Głównie Jordania. Nie chcą ich przyjąć, tylko co? Trzymają ich w obozach dla uchodźców w Jordanii, Libanie, Syrii. Jest mnóstwo tam, pisze. Nie, ponad 100 tych obozów jest. I oni tych ludzi tam trzymają w obozach. Nie mają żadnych praw, nawet jako Arabowie w tym arabskim kraju. Oni tam ich trzymają, żeby mieć narzędzie do działania przeciwko Izraelowi, żeby zwalczać Izrael. Oto są ofiary syjonizmu, syjonistego państwa. Oni tu w obozach siedzą, oni tu cierpią. Trzeba im wrócić, oddać im ziemię. Przecież to są ich ziemie te palestyńskie. Obszar Izraela, jak ktoś nie wie, wynosi 22 tysiące kilometrów kwadratowych. 22 tysiące kilometrów kwadratowych. Ja wiem, że to nie bardzo przemawiają liczby, więc powiem, że Polska ma 322 tysiące kilometrów kwadratowych. Więc widzicie, że Izrael ma tylko tą końcówkę. My mamy 322 tysiące kilometrów kwadratowych. Polska, nasz kraj, każdy widzi, jak na mapie wie, jaki jest nasz kraj duży. Izrael ma terytorium tylko tą polską końcówkę, czyli nie 322 tysiące, tylko 22 tysiące. O 300 tysięcy kilometrów kwadratowych mniej niż Polska. Już to daje nam wyobrażenie, jaki to jest mały kraj. Skoro tylko końcówka powyżej 300 tysięcy to jest ich teren. A żeby jeszcze bardziej to uzmysłowić wszystkim, to podam, wrócę znowu do tej mapy, że te kraje arabskie, tak zwana Liga Arabska, tam też chodzi o dawna OWP, która teraz jest autonomią palestyńską, przemianowana, bo już OWP jako taka nie istnieje, no bo oni mieli w statucie, że nie zgadzają się, już w ogóle nie dopuszczają istnienia Izraela, więc OWP rozwiązano, a autonomia palestyńska na tak zwanym zachodnim brzegu, czyli w Judei i Samarii, tam teraz rządzi. Więc te kraje arabskie, łącznie z tą autonomią palestyńską, wiecie jaki ma obszar mają? Przypomnę, Izrael 22 tysiące kilometrów kwadratowych, Polska 322 tysiące, natomiast oni mają 13 milionów kilometrów kwadratowych. Jeżeli ktoś nie potrafi sobie policzyć, ile to jest razy więcej niż Izrael, to jest to dokładnie 600 razy więcej niż Izrael. A jakby ktoś chciał w procentach to usłyszeć, to Izrael, powierzchnia Izraela w porównaniu z tymi Ligą Arabską, krajami arabskimi dookoła, wynosi 0,16%. Nawet nie 0,5%. 0,16%. To jest teren Izraela. I te narody mówią, że na terenie Izraela trzeba zrobić jeszcze państwo palestyńskie dla Arabów. Z tych ościennych narodów. Na ziemi, o której Bóg mówi przez Joela, mój kraj. Mało tego, też ma żal do tych, mówię, podzielili mój kraj. Więc co Bóg zrobi z tymi, którzy podzielili jego kraj? Nie kraj nawet Żydów, on mówi, to jest mój kraj. Moją ziemię podzielili. Wracamy do naszego Jeremiasza i werset 13. Wtedy Pan naradować się będzie w tańcu, a młodzieńcy i starcy razem. I ich żałobę obrócę wesele, pocieszę ich i rozwesele po ich smutku. Pojawia się Panna. O tej Pannie mówiliśmy w rozdziale 31, werset 4, powtórzę. Znowu Cię odbuduję i będziesz odbudowana, Panno, Dziewico Izraelska. Tak mówiłem wtedy, to znaczy Panna, poświęceni. I ta Panna w wersecie 30, tak, w rozdziale 31-4 miała przeozdobić się swoje bębenki i wyjść w tańcu pełnym wesela. Mówiliśmy wtedy, prawda, że gra na instrumencie albo śpiewanie, czyli ogólnie tworzenie melodii, to w Biblii symbol głoszenia nauk. Natomiast taniec to ruchy ciała zgodne z muzyką. I tutaj mamy powtórzone to samo, że będzie się radować w tańcu, czyli będzie postępować zgodnie z podawaną prawdą, rozwijając piękne zalety charakteru. Izrael w końcu taki się stanie. To jeszcze nie dzisiaj, ale się stanie. Mało tego, to będą mieli do towarzystwa jeszcze młodzieńców i starców. Domyślamy się, co to za młodzieńcy i za starcy? Klasy godne. Dwie klasy godne. Jedni tak zwani starożytni godni, drudzy tak zwani młodociani godni. Dwie widzialne klasy reprezentujące na ziemi niewidzialne Królestwo Niebios. Te dwie klasy są obecne w Biblii. W wielu różnych miejscach. Są w ogóle nieobecne te dwie klasy w naukach dużych kościołów chrześcijaństwa, że to tam, jeśli chodzi o prawdę, to prawie nie ma nic. Jedyna prawda, jaka im została, to, że Bóg i Jezus istnieją. Bo już nawet śmierć Jezusa jako odkupiciela jest zniszczona u nich, bo nie w ogóle nie widzą okupu, tak? Bardziej w Jezusie widzą dobrego człowieka, nauczyciela, uzdrawiającego, ale nie odkupiciela, nie okup. Wiem, te wszystkie msze, nie msze, to poniszczyło wszystko podstawowe rzeczy. Dobrze, że jeszcze nie zaprzeczają, że Bóg istnieje i Jezus, że takie w ogóle osoby, istoty istnieją. To taka ich cała zasługa. I że ogólnie ludzi nie zachęcają wprost z ambon do zła, ale zachęcają do zła swoim postępowaniem. Dlatego nasz Pan już o Żydach powiedział i o nich też. To, co wam mówią, to róbcie, ale tak jak oni robią, to nie róbcie. Więc tak, to są te dwie klasy. Te dwie klasy w ogóle ich nie ma, a również w niektórych grupach badackich, mających korzenie w Paruzji, też nie są one tak do końca obecne, bo na przykład młodociani godni nie są obecni w większości grup badackich po opacie Russellu. Dlatego poświęcę chwilę tym dwóm klasom. Zrobimy taki biblijny przegląd, co Biblia mówi o tych dwóch klasach. Obydwie są wspomniane w Joela w trzecim rozdziale, znowu w trzecim rozdziale albo w drugim, to co przed chwilą mówiłem. Joel, zależnie od przykładu Biblii, różnie dzieli rozdziały. Więc albo szukajcie Joela 3:1-2, albo 2:28. U mnie jest 2:20, nie u mnie jest, przepraszam, u mnie jest 3:1-2. Potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało, wasi synowie, wasze córki prorokować będą, a wasi starcy będą śnili sny, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi, służebnice i tak dalej. Nie jest moim zadaniem analizowanie tych wersetów. Zwracam tylko uwagę, że jacyś starci będą mieli sny, a jacyś młodzieńcy będą mieli widzenia. Pierwsze wspomnienie o tych dwóch klasach. Mówię młodocianych godnych i starożytnych godnych. Wspólna cecha tych obydwu klas to co? Brak spodzenia z ducha. Starcy, ci ze Starego Testamentu, żyli przed rozpoczęciem spadzania z ducha, które otwierało drogę do niebiańskiej, boskiej natury, a młodzieńcy żyli po zakończeniu spadzania z ducha, kiedy Bóg znalazł już pełną liczbę członków tej klasy. Kto chciałby sobie sprawdzić, że takie coś jest w Biblii, to niech sobie zobaczy. Nie będę czytał. Objawienie 7 rozdział, pierwsze 8 wersetów mówią o powstrzymywaniu wiatrów wojny, żeby nie wiały zbyt wcześnie, przed uciskiem, czyli przed rokiem 1914 nie zaczęły wiać, z powodu trwającego jeszcze pieczętowania czół wszystkich członków wężowskiego statka, a jak już pełna liczba była popieczętowana, 144 tysiące, Bóg pozwolił wiatrom wojny zacząć wiać. To właśnie dlatego Jezus nazwał ostatniego z klasy starców, Jana Chrzciciela, największym z ludzi, bo tak go nazwał, pamiętamy, Mateusz 11:11, nie będę czytał, ale nasz Pan o Janie Chrzcicielu powiedział, że był największym z ludzi, ale najmniejszy w Królestwie Niebios będzie większy od Jana Chrzciciela. Dlatego, że Jan Chrzciciel kończył klasę starców, rozwijaną w Starym Testamencie, do Jezusa, on zmarł przed naszym Panem, a wszyscy, którzy zmarli przed Jezusem, nie mogli być członkami Kościoła, nawet gdyby byli jak bardzo wierni, nie było zasługi Jezusa, żeby przypisać i zdjąć wyrok Adamowy i spłodzić z ducha taką jednostkę, to był powód. W Królestwie będą oni książętami reprezentującymi niewidzialnego Chrystusa. Przytoczę dwa albo trzy fragmenty Biblii na ten temat. Psalm 45:17. Zamiast ojców swych będziesz mieć synów swych, ustanowisz ich książętami na całej ziemi. Niedawno w świątecznym wykładzie Jezus jako korzeń i potomek Dawida mówiłem o tym, jak to zamiast ojców będziesz mieć synów. Wykazywałem, że Jezus jest potomkiem z pnia Isajego i Dawida, a jednocześnie jego korzeniem. To jest właśnie ta zamiana i mało tego, to ci, którzy byli jego ojcami, będą jego synami, bo to Jezus zbudzi ich z grobu i on ich ustanowił książętami. Widać wyraźną jakąś rolę dla tych ludzi. Izajasz 32, też o tej klasie mowa. Izajasz 32:1-2. Oto król będzie rządził sprawiedliwości, król to oczywiście nasz Pan z Kościołem, a książęta, to są właśnie ci godni, według prawa będą panować. I będzie tu zobaczcie, jak werset drugi pięknie opisuje, jaką rolę ci książęta będą pełnić w królestwie na ziemi. I będzie każdy jak kryjówka przed wiatrem, jak schronienie przed ulewą, jak strumienie wód na suchym stepie, jak cień potężnej skały w ziemi spragnionej. Szczegóły w innym wykładzie, cztery cechy klasy godnych, co oni dadzą, przyniosą ludzkości. Jakim będą schronieniem, osłoną, pomocą, wsparciem. Nie dzisiejszy to temat. I Izajasz 1:26. Też jest tam mówione, o tym jest mowa. Izajasz 1:26. I przywrócę ci twoich sędziów jak niegdyś, ci sędziowie to maluczkie statko, i twoich radców jak na początku. Potem nazywać się będą Grodem Sprawiedliwości, Miastem Wiecznym. Będą się nadawać do tego urzędu dzięki zmartwychwstaniu lepszemu niż reszta ludzkości. Żydów 11:35. Dużo o nich mówię, bo postanowiłem się tutaj troszeczkę nad nimi dłużej zatrzymać, żeby wszystkim naszym słuchaczom, bo wiem, że są to rzeczy nieobecne w większości kościołów, a jednocześnie w większości nawet grup badackich. Więc niech sobie te chociaż wersety biblijne rozważą i pomyślą. Żydów 11:35 mówi o pewnych ludziach ze Starego Testamentu, wiernych, którzy gotowi byli oddać życie, woleli umrzeć niż być niewierni Bogu. Mówi o nich co? Kobiety otrzymywały z powodu swoich zmarłych, oczywiście otrzymywały wiarą, taka była silna wiara żydowskich kobiet, otrzymywały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie, inni zaś, to jest o naszych teraz, tych mężach, inni zaś zostali zamęczeni na śmierć. Nie przyjąwszy uwolnienia, przestanie się niewiernym, mogli przyjąć uwolnienie, nie przyjąwszy uwolnienia, aby nastąpić lepszego zmartwychwstania. O ich zmartwychwstanie jest powiedziane inaczej niż o całej ludzkości. Jakieś lepsze zmartwychwstanie mają dostąpić. A ta lepszość będzie na czym polegała? Że Bóg ich wzbudzi w ludzkiej doskonałości. W takiej doskonałości z grobu wyjdą. I za chwilę Paweł mówi w tym samym Hebrajczyków, Żydów w 11 rozdziale. Werset 40, ostatni, zobaczcie. Ponieważ Bóg przewidział, on mówi, że nie dostąpili żadnych swojej nagrody i tak dalej. Ponieważ Bóg przewidział co do nas, co do Kościoła, coś lepszego, aby oni bez nas nie zostali uczynieni doskonałymi. Czyli od razu mówi, że oni bez Kościoła nie staną się doskonałymi, ale z Kościołem staną się, bo nasz Pan z Kościołem wyprowadzą ich z grobu w doskonałym stanie. Od razu wyjaśnia, na czym polega ich lepsze zmartwychwstanie. Wrócą doskonali, jako doskonali ludzie. Gdyż w tym życiu swoją wiernością rozwinęli swoje charaktery do poziomu sprawiedliwości. I znowu Żydów 12:23. Żydów 12:23. On tam mówi w tym wersecie, do czego się zbliżamy chronologicznie. On nam zaczął już wcześniej, prawda? 22. Lecz wy podeszliście do góry Syjon, miasta Boga żywego i tak dalej. Miałem kiedyś wykład zbliżanie się do królestwa i te wszystkie elementy wymieniałem. Teraz te wszystkie są dla nas nieważne. Ważne jest ostatni element, oczywiście to jest przedostatni, potem jest tylko pośrednik. Zobaczmy, po tym, co za chwilę powiemy, jest tylko jeszcze pośrednik i już królestwo. Te wszystkie elementy, jakie Paweł tutaj wymienia, zbliżamy się do tego. I w wersecie 23 mówi także, że zbliżamy się do duchów ludzi, przeczytam na razie Biblię Warszawską, zbliżamy się do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Tak to on tłumaczy Biblia Warszawska. Zbliżamy się do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Tak każdy tam widzi jakoś, może inaczej brzmi, może macie inne przykłady. W Grece mamy tutaj tylko trzy słowa o tych duchach ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Te trzy słowa to pneumasin, dikaion, teteloiomenon, jeśli dobrze przeczytałem. I dosłownie to znaczy do duchów sprawiedliwych uczynionych doskonałymi. UBG, tak właśnie to tłumaczy. Pięknie. UBG to jest zaraz po kodach najlepszy według mnie polski przykład. Do duchów sprawiedliwych uczynionych doskonałymi. Dosłowne z greki pneumasin dikoion teteloimenon. Przy czym od razu trzeba dodać, że w greckim słowo pneuma, które tu występuje jako pneumasin, to duch, okej, więc można tłumaczyć, zbliżamy się do duchów sprawiedliwych uczynionych doskonałymi, ale duch znaczy w Grece coś także więcej niż tylko tylko pneuma. Greckie słowo pneuma znaczy w Grece coś więcej niż tylko duch. To także usposobienie, nauka, oddech, iskra, życie, wiatr. Wszystko, co niewidzialne, a potężne w działaniu. Czyli więc równie poprawnie można przetłumaczyć ten fragment jako podchodzenie, zbliżanie się do, nie do duchów, tylko do sprawiedliwych usposobień. Pneuma to także usposobienie. I tutaj Paweł mówi, że zbliżamy się, gdy mienia czas i Królestwo się zbliża, zbliżamy się do sprawiedliwych usposobień uczynionych doskonałymi. I stwierdza od razu dwie rzeczy o tej klasie, o tych ludziach. Sprawiedliwe usposobienia, duchy, uczynione doskonałymi. Sprawdza dwie rzeczy. Ich usposobienia, ich charaktery, czyli umysł, wola, serce, będą wtedy na poziomie sprawiedliwości. Bo będą sprawiedliwe, mieli usposobienia. Klasa godnych musi osiągnąć w tym życiu poziom sprawiedliwości w charakterze. Nie muszą osiągać poziomu miłości bezinteresownej, czyli oddać życie za prawdę i sprawiedliwość. Nie muszą, ale sprawiedliwość muszą osiągnąć, inaczej nie będą godnymi. Ani młodzi, ani starzy. Ani młodociany, ani starożytny godny nie będzie przedstawicielem tej klasy, jak nie osiągnie w tym życiu przed śmiercią w swoim umyśle, sercu, poziomu zgodności ze sprawiedliwością. Innymi słowy, nigdy nie zdobyłby się na niesprawiedliwe słowo czy też czyn w tym życiu. Musi ten poziom osiągnąć, inaczej nie będzie członkiem tej klasy, bo oni takie mają. I dlatego to jest jedna rzecz. I że wyjdą z grobu w doskonałych ludzkich ciałach. Potwierdza to, co Paweł mówi wcześniej. Tak, będzie lepsze zmatestanie, staną się doskonałymi jak dzięki usłudze malarskiego statka. A Paweł mówi, że zbliżamy się do sprawiedliwych usposobień, uczynionych doskonałymi. W ludzkiej doskonałości wrócą z grobu. Wspomniana w tym wersecie przemiana żałoby, wesele i pocieszenie ich po smutku to oczywiście restytucja, procesy restytucji, które przywrócą Izraelowi i całej ludzkości podpiętej pod Izrael radość życia doskonałego i bez końca. I ostatni werset, 14. Pokrzepi albo nasycę obficie duszę kapłanów tłuszczem, a mój lud nasyci się moją dobrocią. Lepiej dobrocią niż dobrem, bo słowo dobro może oznaczać jakieś bogactwo, prawda? Nie, że moim dobrem, bo ja im dam moje posiadłości, tylko moją dobrocią. Bóg tu mówi o swojej cesze charakteru. Dobroci, a nie o swoich dobrach, posiadłościach czy czymkolwiek. Więc lepiej byłoby oddać to dobrocią się nasyci. Mamy tutaj wspomniane, zobaczmy, kapłani i mój lud. Kapłani się nasycą obficie tłuszczem, a mój lud moją dobrocią. Kapłani to maluszkie statko, a mój lud to Izrael cielesny. Ci pierwsi kapłani mają być nasyceni obficie tłuszczem. Co w Biblii oznacza tłuszcz? Miłość. Najwyższym tej jej formie. Miłość bezinteresowna, agape. Bóg pokazuje, maluczkie statko będzie pełne miłości. Bezinteresownej, zdolnej do ofiary. Oni potrafią życie oddać dla mojej sprawy. Natomiast Izrael będzie napełniony tak tą dobrocią Boga, jego błogosławieństwami w postaci wiecznego życia na ziemi. Mamy znowu podobne zaznaczenie hebrajskich czasowników, ale ten pierwszy, który mówi o kapłanach, rawach, sugeruje nasycenie, namoczenie, przemoczenie. Czyli takie bardzo, bardzo obfite, że jakby aż ściekało z tego. A ten drugi, który mówi o Izraelu, że się lud mój nasyci moją dobrocią, tak, to jest hebrajskie dzielonko, mam sabea, napełnienie do pełna. Czyli jest pewna różnica. W tłumaczeniu nie są w stanie jej wychwycić, bo oni też może nie wiedzą, co się kryje pod tymi symbolami, że kapłani to maluszkie statko. Poziom boskiej natury, gdzie miłość jest rozwinięta do poziomu, najbliżej Boga, jak tylko dla człowieka jest to możliwe, bo maluszkie statko to startowało z poziomu ludzkiego. Tak, nawet nasz Pan startował z ludzkiego poziomu, tylko z doskonałego poziomu ludzkiego, a reszta z niedoskonałego poziomu ludzkiego. Tu chciałbym zakończyć kilkoma cytatami pokazującymi różnicę między maluszkim statkiem a klasą instytucyjną, której Izrael jest tutaj reprezentantem. I mają inne nagrody, bo rozwijają się do innego poziomu. Zobaczymy Rzymian 8:37 i za dwie minuty kończymy, jeżeli ktoś już się czuje znużony. Wiem, że mówię już ponad 60 minut. No, te tematy o Izraelu się nie kończą. Nie wiem, który to już temat o Izraelu mówię w ostatnim czasie, może 15 i w żadnym nie mogę się zamknąć w czasie poniżej 60 minut. Rzymian 8:37. Rzymian 8:37 mówi o malutkim statku, ale w tym wszystkim i takie normalne przykłady biblijne, jak na przykład Biblia Warszawska mówi, zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Ale kto ma grecki oryginał albo inne tłumaczenia, to Rzymian 8:37 powinien brzmieć, ale w tym wszystkim ponad miarę zwyciężamy, albo bardziej niż zwyciężamy. O zwycięstwie malutkiego statka Biblia mówi, że to jest coś więcej niż zwycięstwo. No bo wielka kompania też zwyciężyła. Godni też zwyciężają. Klasa instytucyjna zwycięży, tak? Wierni. Owce będą żyły wiecznie. No ale jak się porównać zwycięstwo owcy tysiąclecia ze zwycięstwem członków morskiego statka? Ci byli mordowani, prześladowani, bici, poniżani, upokarzani, przeganiani, pozbawiani tytułów, urzędów, obywatelstwa, cokolwiek. A w klasie instytucyjnej Bóg nie pozwoli krzywdy zrobić. Bo jak ktoś będzie chciał skrzywdzić jeden wzajemnie w klasie instytucyjnej, to mu ręka się zatrzyma, to mu język zdrętwieje i krzywdy bliźniemu nie zrobi. Więc nie ma w ogóle porównania. Nie ma w ogóle żadnego porównania. Więc dlatego o ich zwycięstwie jest to jest więcej niż zwycięstwo. A Jana 10:10. Zobaczmy, Jana 10:10. Chciałbym pokazać tę różnicę, że w Biblii ta różnica między wiecznym życiem dla jednych i dla drugich jest cały czas rysowana. Jana 10:10. Słowo naszego Pana. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. I Jezus mówi o sobie, ja przyszedłem, aby miały życie i obficie miały. Dlaczego? Aby miały życie, jeszcze obficie miały. No to co, to nie wystarczy jedno życie, obficie miały, bo ma życie jedne wieczne dla ludzkości i obficie miały życie. Klasa niebiańska. Życie w włoskiej naturze z takim charakterem, jakie oni rozwijają, to jest obfite życie. Też Jan 14:2-3, czyli daleko nie uciekamy. Znowu słowa naszego Pana. W domu Ojca, takie ogólne, no tuż nie są, ale uznałem, że warto też przytoczyć. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I gdy mówi, że ma jest wiele miejsca i przygotuje im miejsce takie samo, jakie on ma, to znaczy automatycznie sugeruje, że też są inne miejsca, już nie takie same jak dla niego i dla jego najbliższych naśladowców, członków jego ciała, tylko że jest miejsce dla ludzi, ziemię, życie wieczne na ziemi, jest miejsce w niebie, w boskiej naturze. Ja wam przygotuję tam, gdzie ja będę. I ostatni cytat, 2 Tymoteusz 1:10. 2 Tymoteusz 1:10. Mowa o Ewangelii, a te objawionej przez Epifanię Zbawiciela naszego, tam jest przez przyjście, ja mówię Epifanię, bo w Grece jest Epifania, no tak już sobie pozmieniałem, ale nie będę czytał tak, jak jest. Objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył i co? I żywot, i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł przez Ewangelię. I znowu oddzielnie jest pokazane, że nasz Pan i żywot na jaśnie wywiódł, czyli pokazał nagrodę życia wiecznego i pokazał jeszcze nieśmiertelność. Też pokazał ją na jaśnie wywiódł przez Ewangelię. Żywot, życie wieczne na ludzkim poziomie, nieśmiertelność w boskiej naturze. Tyle w moim temacie. Izrael wykupiony uciskiem. Chodziło w tej części, Jeremiasza 31:10-14, o to, że Izrael był nie tylko wykupiony z niewoli w narodach europejskich, bo to była niewola, jego niewola w krajach europejskich, nie tylko wykupiony w czasie ucisku, ale także uciskiem. Zgodnie z Jeremiaszem 31:11 była to cena wykupienia Izraela, bo bez ucisku narody europejskie nie wypuściłyby Żydów ze swoich szpon, tylko by ich trzymały, tak jak zawsze to trzymały. Ich poniżały, upokarzały, ale ciągle byli tu jak gdyby uwięzieni, nie mając gdzie uciec, ani powodu, żeby uciec, bo gdzie. Ale uciskiem Bóg stworzył warunki, w których Europa zaczęła wypuszczać Żydów, nawet ich przeganiała. Pamiętamy chyba w Polsce rok 68. Taki słynny chyba marzec 1968 roku, jakieś tam problemy wewnętrzne w Polsce, w partii tej robotniczej, partyjnej, a jednocześnie niesamowity antysemityzm, który zmusił do ucieczki tych jeszcze Żydów, którzy w Polsce byli, nie wiem, pewnie są jeszcze jacyś tam Żydzi w Polsce, nie wszyscy, ale to są takie dostrzegane przez historyków fale wyjazdu Żydów z poszczególnych krajów Europy. Dziękuję Bartosławie za uwagę. Niech Pan pobłogosławi te myśli dla nas wszystkich.